Na początku bardzo serdecznie witam wszystkich na antycypacji, praktycznie antycypacji rekolekcji adwentowych 2019 pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary. A dotyczyć oczywiście będą Eucharystii i przede wszystkim tego, co my tutaj możemy się spodziewać pod koniec naszego życia. Rzeczy ostatecznych. Bardzo pragnę podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie i też Stowarzyszenia Papieskiego, które reprezentuję. Ja wiem, że już żeście się zapoznali z działalnością naszą, ale serdecznie zapraszam do tego, żeby pobrać takie foldery mówiące o historii też naszej, o najnowszych rzeczach, które robimy. One są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Obok tego, obok do tych folderów możemy sobie pobrać też plan rekolekcji wielkopostnych w formie takiej ulotki, żeby wiedzieć co i jak, bo tych wydarzeń jest dużo. One się dzisiaj rozpoczynają, ale tak naprawdę ta esencja będzie w czwartek, w piątek i w sobotę, więc proszę sobie właśnie pobrać te rzeczy, żeby łatwiej było uczestniczyć, też skupić się, czy podpowiedzieć komuś, zaprosić też kogoś do tego korzystania z świętego czasu. Oprócz tego jest jeszcze właśnie spowiedź, porządek spowiedzi na tych ulotkach, żeby zobaczyć właśnie, która godzina mi pasuje i dopasować do swojego kalendarza, czy innym też właśnie przypomnieć, żeby nie spowiadać się na ostatnie dni Adwentu, tuż przed świętami, dlatego, że po prostu czasami nie da rady się wyspowiadać, bo za mało jest ciągle księży. Nie ma wystarczającej ilości do tego, żeby ogarnąć te rzesze penitentów, więc gdy się to rozłoży w czasie, to wszystkim jest po prostu lżej i mniejsze są też kolejki. A dzisiaj zatrzymujemy się nad samą Eucharystią i też chciałbym tak nietypowo zacząć, bo każdy wie o tym, że mamy noblistkę w literaturze, Olgę Tokarczuk, autorkę Biegunów, która w minionym tygodniu miała udział w gali wręczenia dla niej Nagrody Nobla i też miała taki speech, taką mowę, do której chciałbym nawiązać i pokazać z jednej strony też, jak bardzo łączy się z nauczaniem też papieża Franciszka w tym wszystkim, co powiedziała. Zaczęła od tego, od wypowiedzi swoją wypowiedź zaczęła od pokazania zdjęcia z lat 60., na którym jej mama, kręcąc gałką radio, wyszukiwała w eterze stacji, jak w obszarach kosmicznych, w poszukiwaniu nienarodzonej jeszcze córeczki. Tak, to prawda, to jest właśnie taka tęsknota. Można tęsknić za kimś, za czymś. Czas Adwentu? No, albo czas czekania, byśmy powiedzieli. To jest bardzo popularne, takie użytkowe słowo, czekanie. Tylko czeka się na pociąg, na różne inne sprawy, ale tęsknota już jest pojęciem głębszym i bardziej wydaje mi się pasującym do Adwentu. Podczas gali wręczenia Nagrody Nobla Tokarczuk mówiła o istnieniu poza zwyczajną materialnością świata, poza przypadkowością. Mówiła właśnie o tęsknocie, która ma moc twórczą. I tak naprawdę ta tęsknota stoi u podstaw całej historii zbawienia człowieka. Tęsknota i obietnica. Jak sobie wszyscy przypominamy zdarzenie z raju, to obietnica, którą zostawia Bóg. Jeśli będziesz wierny, będziesz żył szczęśliwie. Obietnica, która będzie się ciągnęła przez całą historię zbawienia do naszych czasów, do dziś. Duchowa harmonia i doświadczenie ludzkiej też bezradności. Papież Franciszek też mówi o tęsknocie i mówi o tym, że ona przełamuje nudny konformizm i popycha ku nowemu i daje taką możliwość, by dokonywać zmian. Tęsknota pojawia się w tym charakterze adwentowym u starca Synona. Ona go trzyma przy życiu i prorokini Annę, którzy czekają aż do wieku 80 lat, by któregoś dnia wziąć w ramiona małego Jezusa. Czekając całe swoje życie na tę jedną chwilę, by wypowiedzieć znamienne słowa: teraz, o Władco, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Tęsknota, która budowała naród żydowski, tęsknota za Mesjaszem, to jest historia Żydów, która się nie skończyła. Ciągle czekają. Zbawiciel był już obecny w tym oczekiwaniu przez setki lat, zanim przyszedł. Żydzi karmili się tęsknotą. I ta tęsknota powodowała, że mieli inny system czasu też. My myślimy inaczej. My myślimy czasem linearnym. Jest przeszłość, była przeszłość, jest teraźniejszość, będzie przyszłość. Żydzi myśleli czasem cyklicznym. I to tworzyło im ich tęsknotę, ich czekanie na Mesjasza. Koło. Znowu to, znowu to, znowu to. Powtarzamy, powtarzamy. Aż przyjdzie. Maranata. Powiedzieli pierwsi chrześcijanie. Przyjdź, Panie Jezu. Ale niespodzianka. Kościół nie myśli czasem linearnym, linii, tylko Kościół myśli czasem cyklicznym, kołem. Kolejny nasz adwent, kolejne podsumowanie roku, kolejny rok kalendarzowy, który się zacznie, kolejne święta, powrót, zjawisko ciągłego powrotu. Ale to nie jest abstrakcja, tylko konkret. Dlatego, że wszystko dzieje się w Eucharystii. Ona uobecnia te wszystkie wydarzenia. Czyli sprawia, że są prawdziwe. Tęsknota za tym, czego jeszcze nie ma, wiąże się z pewnym też ryzykiem. Chociaż sama tęsknota towarzyszyła przecież całemu życiorysowi Jana Chrzciciela. Dzisiaj usłyszeliśmy, że wreszcie z tej tęsknoty, z tej troszeczkę bezradności swojego życia wysyła swoich uczniów. I on wie, że oni już nie wrócą do niego. Jest teraz w więzieniu, czeka. Przyniosą mu tylko wiadomość: tak, to ten, to on. Jak to jest żyć tęsknotą, żyć jak dzikus na pustyni, ubierać się jak wariat w skórę wielbłąda, w sierść wielbłąda, jeść szarańcze, żyć tylko tęsknotą. Strasznie ciężkie życie. Poświęcić wszystko dla swojego kuzyna, by przygotować dla niego czas. Życie tęsknotą jednak było czymś normalnym dla Jana Chrzciciela. Tęsknota, możemy rozczarować lub przeżyć miłe zaskoczenie. Izrael nie rozpoznał Mesjasza. Tak się dzieje ta historia. Podobnie i nasze oczekiwania mogą się przedłużać w nieskończoność, jeśli przegapimy okazję do badania sensu tego wszystkiego. Jeżeli będziemy czekali dla czekania, tęsknili dla tęsknoty, a nie dla sensu jakiegoś. Ten sens właśnie odnajduje się w Eucharystii. Przychodzimy do kościoła, stajemy, siadamy, rytuał. Wszystko się odtwarza. Ale gdy popatrzę z perspektywy tęsknoty na Mszę Świętą, że to nie mi jest potrzebny Bóg, bo Bóg sobie poradzi i z galaktyką, i z kosmosem, i ze zbawieniem tego kosmosu, i ze śmiercią Jezusa, i z Jego zmartwychwstaniem. Bóg sobie z tym wszystkim poradzi, ale ja nie poradzę sobie. Nic nie da takiej łaski jak Eucharystia. I dopóki człowiek, który karmi się ciałem Chrystusa, nie zrozumie tego, to nie obudzi się w nim tęsknota. Podczas noblowskiej gali nasza pisarka polska, noblistka, mówiła też o ludzkiej duszy. Duszy jako czułym narratorze. Czuły narrator, który nas wiedzie przez stronicę Biblii. Bardzo ciekawy pomysł. Ten, kto opowiada pewną historię z taką czułością. I gdy rzeczywiście teraz zobaczymy od początku, od Księgi Rodzaju, że cała Biblia jest jakby pisana, opowiadana, bo ona jest opowiadana. Jest opowiadana z czułością, żeby gdzieś znaleźć tego człowieka, który się gubi. Tak samo jak proroctwa. Dzisiaj słyszeliśmy Izajasza, który z radością mówi, będzie. Wszystko jest w czasie przyszłym. Każde proroctwo jest w czasie przyszłym. Każde proroctwo znajduje się też w Eucharystii, bo Eucharystia nigdy nie skończy się tu na ziemi. Ona zawsze będzie. Ona nie była. Ona będzie. I jutro też będzie. Aż do skończenia świata. Wtedy będzie jedna uczta na wieczność. Jedna Eucharystia wieczności. Czuły narrator. Dla niej to jest dla niej kruchym obliczem miłości, sztuką uosobienia, współodczuwania. Słowo czułość. Czułość to myślimy o jakimś dotyku, o jakimś geście, o jakiejś mimice twarzy, ale papież Franciszek mówi inaczej o czułości. Jest lekarstwem na współczesny strach. Czułość też dzieje się w Eucharystii, ponieważ delikatnie jesteśmy przygotowywani do tego, co się stanie za pomocą słowa. Później, kto tak powie? Bierz i jedz. Bierz i pij. Powie ojciec do swojego dziecka i matka. Masz, jedz. Bierzcie, jedzcie. I kto poda do ust chleb? To jest właśnie lekarstwo na współczesny strach. Dzisiejszy strach. Czułość zaprasza nas do dotykania ludzkiej nędzy, do pochylania się nad czymś, co boli, nad cierpiącym ciałem, nad jakąś czyjąś historią. Wszyscy przędziemy ten los. z czułością. Z wielką czułością tworzymy historię świata. Ale nam się to wydaje bardzo subiektywne, dlatego że każdy opowiada jakąś swoją historię. Ta historia nie jest słuchana. One się zagłuszają wzajemnie, te historie życia. I jest bałagan w świecie. Nie ma tej jednej historii z Biblii. My też jesteśmy w Biblii, bo ta historia się nigdy nie zakończyła od Księgi Rodzaju, od Księgi Wyjścia, aż do Apokalipsy. Historia zawsze jest w czasowniku będzie, według Boga. Będzie z obietnicą. Dlatego tak bardzo się gubimy. Gubimy się w świecie, który odznacza się. Zygmunt Bauman, jeden z socjologów, myślicieli, mówi o tym, że współczesny świat odznacza się fragmentarycznością, jakimś budowaniem życia z epizodów krótkich, małych. A Olga Tokarczuk powiedziała z pokawałkowanym światem. Mamy pokawałkowany świat, rozbity świat. Dzielimy wszystko. Dzielimy literaturę na gatunki. Myślimy, że stajemy się mądrzejsi dzięki internetowi, bo wygooglujemy mądrość. A ciągle czegoś nie wiemy. Ciągle jesteśmy spóźnieni. Ciągle niewystarczająco. Natłok informacji, kakofonia dźwięków, wielość opowieści, których i tak nie słuchałem, bo tego wszystkiego jest za dużo. Za dużo słowa. Papież Franciszek mówił w zeszłym roku, że we wszystkich dziedzinach życia, w tym rozdrobnionym świecie, w jakim jest nam dane żyć, jaki skłania nas do izolowania się, wyzwaniem jest dla nas bycie budowniczymi i prorokami, bo to daje nadzieję. Cały czas jest ten czasownik będzie. Będzie dobrze. To daje zawsze nadzieję. Myślę, że dlatego papież Franciszek udał się do Tajlandii, a szczególnie do Japonii. Tam jest największy procent popełnianych samobójstw. Przy takim komforcie życia, takiej technologii, ale takim zagubieniu też sensu, gdzie tęsknota nie istnieje, gdzie czułość jest nie na miejscu. W takim właśnie świecie trzeba było powiedzieć o pokawałkowanym świecie. Pokawałkowanej przestrzeni człowieka. Człowiek jest bezkrytyczny, depresyjny, zdekoncentrowany, zagubiony. Tak jak Adam goły stoi i nie wie nawet, gdzie jest. Świat widziany w kawałkach, które do siebie kompletnie nie pasują. Jak dzisiejszy symbol, taka patchworkowa rodzina, gdzie trudno znaleźć sens. Jak się mają podatki, które płacę, do nieodśnieżonych dróg w moim mieście? Jak się ma kurczak, który kupuje u Wietnamczyka w barze szybkiej obsługi, do tych ogromnych ferm kurzych? Jak się ma moja kurtka markowa do obskurnych fabryk azjatyckich, gdzie jest produkowana? Jak to się ma do siebie? I tylko zasłaniamy sobie oczy, jak małe dziecko, jakimiś NIP-ami, numerami, kartami kredytowymi, liczbami, numerem telefonu, bez którego nie ma mnie. Jechałem do Was pociągiem z Warszawy, bo tam mieszkam, tam pracuję. I był bezprzedziałowy ten pociąg. No i dzwoni komórka. Komórka dzwoni na cały wagon. Starsza pani nie mogła jej wyciągnąć, bo nie wiedziała, gdzie jest, ale ona dzwoni. W końcu ją wyciągnęła i rozmawia. Krzyczy. Wszyscy bierzemy udział w tej rozmowie. Że super, że ktoś tam się wybrał, że coś kupił, że coś zrobił. No to super. Wszyscy, kilkanaście osób musi wiedzieć o tej rozmowie. No bo bez numeru komórkowego nie istnieje. Nie ma mnie. A gdzie jest duchowość? Oprócz tego świata, który jest taki pokawałkowany, gdzie jest sens? To właśnie o to chodzi. Żebyśmy troszeczkę inaczej popatrzyli, troszeczkę inaczej pomyśleli, żebyśmy tęsknotą zobaczyli Eucharystię. Odkryli w niej czułość. Iść dalej. Ale zanim to się stanie, trzeba zmierzyć się z piekłem, które być może i tu na ziemi ma swój początek. Trzeba mieć siłę, żeby przejść czyściec, żeby w końcu niebo było sensem.